programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Witam też w programie, w audycji w bezpiecznej odległości, w covidowej odległości profesora Grzegorza Walnera, kierownika drugiej katedry i kliniki chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i nowotworów układu pokarmowego.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Na początek garść statystyk, przykrych niestety, ale nie ominiemy ich. Rak jelita grubego. 18 tysięcy osób w Polsce słyszy rocznie taką diagnozę. Złośliwy nowotwór jelita grubego.
Zgadza się i ta tendencja jest nadal wzrastająca i to zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.
Z czego to się bierze? To pierwsze pytanie pewnie jakie by się nasuwało.
To temat jest bardzo szeroki, poczynając od czynników dziedzicznych, genetycznych, od pewnych predyspozycji, poprzez chyba jednak zmieniające się przyzwyczajenia dietetyczne, które powodują, że liczba tych przypadków wzrasta w Polsce cały czas.
Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Tutaj statystyki może delikatnie odbiegają.
Ale są porównywalne. Zarówno kobiet, jak i u mężczyzn. Ciekawa sytuacja jest w Stanach Zjednoczonych, bo od jakichś 2-3 lat jest zaobserwowany spadek liczby przypadków raka jelita grubego u osób w wieku, powiedziałbym, dojrzałym. Natomiast wzrasta, i to jest rzecz zupełnie nowa, wzrasta liczba przypadków raka jelita grubego i odbytnicy u osób młodych.
Co to znaczy ten wiek dojrzały, o którym pan wspomniał?
To jest minimum 45 rok życia, kiedy to ryzyko, biorąc dane pod uwagę dane epidemiologiczne, systematycznie wzrasta i ten szczyt jest mniej więcej koło 60-75 roku życia, później znowu ilość przypadków raka się zmniejsza.
Czy to nie jest trochę tak, że to jest jednak ten nowotwór, który daje objawy, ale jak już daje objawy, to właściwie mamy do czynienia z zaawansowaną chorobą?
To, co ze strony pacjenta jest niepokojące, to przede wszystkim jeśli występują dolegliwości bólowe. Jak ma dolegliwości bólowe, to się zgłosi. Natomiast jeśli, a wielokrotnie miałem to okazję doświadczyć, a pacjenci, tak, coś tam się działo, miałem troszkę śluzu, miałem krew, ale on to było tak od czasu do czasu, a to było rok, a to było 2 lata temu. Jeśli nie boli, jeśli pacjent nie ma problemu z oddawaniem stolca, z zatrzymaniem gazów i stolca, czy z nudnościami, z wymiotami, to też się nie zgłasza. To jest choroba niestety, tak jak i wiele innych nowotworów układu pokarmowego, przez długi okres czasu rozwija się zupełnie bezobjawowo. To jest tragedia, bo pacjenci z reguły trafiają w takim okresie, kiedy ta choroba jest zaawansowana.
Panie profesorze, ale nawet te objawy, o których pan wspomniał, one często są zrzucane pewnie na karb tego, co codziennie doświadczamy, a wszyscy żyjemy w jakimś szalonym tempie. No więc te dolegliwości, można zrzucać to na karb stresu, tempa życia i tak dalej, i tak dalej.
No nie do końca bym się zgodził, bo owszem, jeśli ktoś jest w tak zwanym napięciu, prowadzi sytuacje nerwowe, to raczej ma mniej zatrzymania, bardziej, powiedziałbym, pobudzoną tą perystaltykę. Ale oczywiście są i takie osoby, u których wręcz odwrotnie dochodzi do zatrzymania gazów i stolca. Takim objawem, który według mnie powinien zwracać uwagę, to każdy śluz, jeśli się pojawia świeżo, nie było, a jest śluz przy oddawaniu stolca, czy jest, czy świeża, czy stolec wyglądający jak różnej barwy buraczki czerwone, od żywo-czerwonej po ciemno-czerwoną, ale przede wszystkim to jest zmiana charakteru wypróżnień. Było inaczej przez całe życie, nagle coś się zmieniło. Jeśli jednocześnie jesteśmy w tej grupie ryzyka powyżej 45 roku życia, a zwłaszcza jeśli mieliśmy w rodzinie już przypadki nowotworów jelita grubego, to na pewno powinniśmy tą czujność zachować.
I tu należałoby zgłosić się na badania diagnostyczne, no i te niestety, które wykraczają poza te standardowo przyjęte.
Tutaj można powiedzieć, że jeśli chodzi o badania, o diagnostykę nowotworów jelita grubego, to jesteśmy już bogatsi o własne doświadczenia wykonywania badań tak zwanych przesiewowych, gdzie pacjenci nawet nie mający określonych żadnych objawów, a wchodzący w pewien okres swojego życia, właśnie powyżej 40-50 roku życia, są zapraszani do wykonywania tych badań, nawet jeśli nie mają żadnych objawów. I tutaj jest jakby szansa, po pierwsze, na wykrycie wszystkich zmian nowotworowych, a po drugie, szansa na wykrycie tych zmian, które są jeszcze we wczesnym okresie choroby. Mówimy o badaniach endoskopowych, oczywiście nie wszyscy pacjenci lubią mieć wykonywane badania, czy rektoskopowe, a zwłaszcza kolonoskopowe. też się nie dziwię, ja też w pewnym okresie swojego życia miałem te obawy, czy robić sobie te badania, czy nie. Ale ostatnio ta sytuacja też nieco się zmienia, bo jest coraz więcej możliwości wykonywania tak zwanych testów na krew utajoną, które są pierwszym sygnałem, bardzo prostym badaniem, które już daje taką informację, czy warto zrobić badanie endoskopowe, czy nie.
Badanie endoskopowe jest tutaj z kolonoskopią, o której pan profesor wspomniał, no na pewno nie należą do tych przyjemnych badań, ale tu medycyna też wychodzi pacjentowi naprzeciw.
Zdecydowanie tak. Każdy się boi po prostu wprowadzania ciała obcego w swój organizm, niezależnie czy jest to z góry, czy jest to od dołu, ale mogę wszystkich państwa zapewnić i pana redaktora również. Sam przechodziłem równiutko rok temu takie badania i przyznam się szczerze, że najmniej przyjemnym etapem to było przygotowanie. Pijąc różnego rodzaju środki przeczyszczające jelito grube, czyli przygotowujące do badania kolonoskopowego, dla mnie było mniej, powiedziałbym, komfortowe, mniej przyjemne niż później samo badanie. Ja w ogóle nie wiem, że miałem to badanie wykonane. Jest taka możliwość, żeby robić to w znieczuleniu dożylnym, ogólnym, w obecności anestezjologa. I ono jest po prostu w zasadzie nietraumatyzujące, jeśli chodzi o doznania psychiczne, ani też nie miałem żadnych wrażeń, doznań fizycznych, które by później źle wspominał. Wręcz mogę powiedzieć, że w pierwszej kolejności oczywiście umówiłem się na badanie kolonoskopowe, ale w pewnym momencie panowie mnie wybudzając powiedział, że się nic tam nie dzieje. Ja mówię, że już jest po badaniu. A oni mówią tak, no to proszę mi jeszcze zrobić drugie badanie z góry, gastroskopowe, czyli za jednym zamachem w trakcie tego samego jednego pobytu w znieczuleniu można to przejść. Oczywiście można to robić w znieczuleniu dożylnym, można to robić w tak zwanej premedykacji, gdzie się podaje preparaty przeciwbólowe, gdzie pacjent nie ma tego wrażenia bólowego i też można wykonać niekoniecznie od razu usypiając. To już nie te czasy, kiedy robiło się to na tak zwanego żywca. To mogę z całą odpowiedzialnością zapewnić, że to nie jest aż tak bardzo przykre badanie, żeby jednak decydować się na opóźnianie tej decyzji wykonania, zwłaszcza jeśli ktoś ma jakiekolwiek objawy.
Przypomnijmy, panie profesorze, te objawy to chociażby śluz czy krew
bądź,
w stolcu.
Może być to krew świeża, może być normalnie uformowany, normalnej barwy stolec, na którym widać świeżą krew. Może być to niestety stolec o zmienionej barwie z żywo-czerwoną krwią. Może to wyglądać tak jak buraczki barwy ciemno-czerwonej. Może być zupełnie schemolizowana krew. To wszystko zależy od tego, z jakiego odcinka całego przewodu pokarmowego ta krew jest wynaczyniana do światła przewodu pokarmowego. Łącznie ze zmianą barwy, konsystencji. Bardzo ważny w tym wszystkim jest obserwowanie po oddaniu stolca, jak ten stolec wygląda, ewentualnie jak wygląda, przepraszam, papier po podtarciu, czy jest jakikolwiek ślad, który mnie niepokoi, czy nie.
I to są te symptomy, które na pewno powinny skłonić do wizyty u specjalisty.
To, co jeszcze raz warto podkreślić, to oprócz śluzu czy krwi, zmiana charakteru wypróżnień. Nagle ten stolec jest albo bardziej zaparty, albo pojawia się stolec luźny. Czasem mówimy o tak zwanym stolcu ołówkowym. To wtedy wiadomo, że jest zwężenie i przechodząc przez to zwężenie...
Czyli zmniejszenie zwężenie światła całego jelita.
Światła, a później i tak samo wyglądając stolca.
Panie profesorze, znowu trochę statystyk, jeśli pan pozwoli, bo 95% znów nowotworu raka jelita grubego odbywa się szybciej niż po upływie 5 lat.
To jest, powiedziałbym, taki zbyt uogólniony wniosek. Jeśli mówimy o leczeniu nowotworów jelita grubego, czy w ogóle o leczeniu, to dla mnie jest to równoznaczne z podjęciem próby wyleczenia pacjenta. I ten odsetek wznów czy niepowodzenia jest związany między innymi ze stopniem zaawansowania choroby nowotworowej. Jeśli mówimy o wznowie na poziomie wymienionej przez pana powyżej 80%, to mówimy o daleko zaawansowanych przypadkach nowotworów jelita grubego. Jako nowotwory jelita grubego ja mam na myśli nowotwory okrężnicy i odbytnicy. To im wyższy stopień, tym większe ryzyko, czy wyższy odsetek wznowy. Jeśli mówimy o wczesnych stadiach choroby, o tak zwanym wczesnym raku ograniczonym wyłącznie do błony śluzowej, to jest 100% wyleczenie. Jeśli mówimy o pierwszym, drugim, trzecim czy czwartym stopniu, oczywiście ten odsetek wzrasta. Oprócz tego, że niezależnie od stopnia, możemy mówić o tak zwanym radykalnym leczeniu w sensie mikroskopowym, gdzie mamy potwierdzenie, że wycięliśmy w granicach zdrowych tkanek, przebadaliśmy odpowiednią ilość węzłów chłonnych, to mówimy o tak zwanej operacji doszczętnej onkologicznie czy radykalnej onkologicznie. Ale mogą być sytuacje takie, że wydaje się makroskopowo, że mówimy o operacji, nam się wydaje, radykalnej, natomiast w badaniach mikroskopowych okazuje się, że pozostają komórki nowotworowe, to mówimy o tak zwanej resekcji typu R1. I tutaj już biorąc pod uwagę, czy jest to operacja R0 mikroskopowo radykalna, czy R1 mikroskopowo nieradykalna, a zwłaszcza jeśli to jest operacja tak zwana resekcja typu R2, gdzie wiadomo i widzimy makroskopowo, czyli już rozpoznajemy, że nie usunęliśmy masy guza czy choroby nowotworowej, to odsetek w każdym tym rodzaju resekcji R0, R1 i R2 jest zupełnie inny.
Panie profesorze, ale perfidia tego nowotworu jest jeszcze i na tym polega, że ma on, no, użyję tego słowa, niebywałą zdolność do proliferacji, rozprzestrzeniania się. Zarówno na narządy sąsiednie, jak i te zdecydowanie dalej położone płuca, wątrobę, otrzewną, to przez sieć naczyń krwionośnych bądź sieć naczyń chłonnych.
Zgadza się. I znowu chciałbym doprecyzować, mianowicie mniej więcej w 15% przypadków ten nowotwór nie występuje jako pojedyncza zmiana, ale może być wieloogniskowa. Stąd tak bardzo ważne jest zbadanie całego jelita grubego. Niezależnie od etapu, kiedy to robimy, staramy się ocenić całe jelito grube. Nie tylko chodzi o potwierdzenie jednego nowotworu, ale ewentualnie zweryfikować, czy nie ma drugiego, dodatkowego, trzeciego czy wielu ognisk tej choroby nowotworowej. I to jest jakby jedna strona medalu. Druga, rzeczywiście wraz ze wzrostem stopnia zaawansowania nowotworu, również oprócz tego ryzyka wznowy, o którym mnie pan redaktor pytał, również i odsetek pojawiających się przerzutów jest znacznie wyższy. Najpierw oczywiście do tych pierwszych stacji, czyli do węzłów chłonnych, poprzez drogi chłonne, bądź też drogą krwi i taką pierwszą stacją, jeśli chodzi o drogę krwi, cała krew z okrężnicy i 2/3 górne odbytnicy spływa w kierunku do wątroby albo do układu chłonnego, i też może iść również do wątroby albo bezpośrednio drogą układu krążenia wrotnego do wątroby. Jak z wątroby? No to dalej może iść oczywiście do płuc. A jak do płuc, to również w całym ciele. Do kości, do każdego innego narządu.
Specjaliści wtedy wchodzą z chemioterapią?
Wszystko zależy od stopnia zaawansowania choroby. Są takie etapy choroby, które kwalifikują się do leczenia wyłącznie zabiegowego, a mając myśli na uwadze leczenie zabiegowe, mówię o leczeniu endoskopowym bądź o leczeniu chirurgicznym. Natomiast poczynając od wyższych, od drugiego stopnia zaawansowania tej choroby, już wchodzi w grę leczenie skojarzone i wtedy chirurgia jest tylko jednym z elementów leczenia całego. Mówimy o leczeniu kompleksowym, interdyscyplinarnym, a rozszerzając na współczesne te trendy o tak zwanym leczeniu spersonalizowanym czy zindywidualizowanym. Dobieramy rodzaj leczenia, czy zabiegowego, czy leczenia później skojarzonego, onkologicznego, w zależności od stopnia zaawansowania, jej lokalizacji, warunków miejscowych, warunków związanych z obciążeniami pacjenta, z chorobami dodatkowymi itd. itd.
Pacjenci tego oczekują, żeby specjaliści, lekarze nadążali za trendami światowymi. Jak jest w Polsce?
Z pewnymi ograniczeniami, ale w zasadzie jesteśmy na bieżąco z możliwościami leczenia. Oczywiście różnimy się formą organizacji pracy, różnimy się poziomem refundacji kosztów leczenia, ale też nie możemy powiedzieć, że Polska jest jakimś zaściankiem w tym zakresie, bowiem dysponujemy wszelkimi możliwymi stosowanymi na świecie metodami leczenia i chirurgicznego, i zabiegowego, ale również z dostępnością pełną do leczenia onkologicznego. To wszystko zależy od przestrzegania pewnych standardów postępowania. Jako kierujący tą kliniką chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i nowotworów układu pokarmowego. Mamy to szczęście, że dysponujemy własną pracownią endoskopową, gdzie możemy sobie wszystko weryfikować, własną pracownią ultrasonograficzną, gdzie możemy pewne rzeczy wykonywać pod kontrolą endoskopową, pod kontrolą badania ultrasonograficznego. Dysponujemy nowoczesnymi technikami chirurgicznymi, tak zwanymi technikami minimalnie inwazyjnymi, plus leczenie klasyczne. Każda decyzja zgodnie z obowiązującymi i przepisami, standardami w Polsce powinna być podejmowana poprzez konsylium specjalistów. Okazuje się, i to potwierdzają dokładne badania medyczne, dane medyczne, że jeśli opracowywana jest pewna strategia postępowania, czy diagnostycznego, czy później terapeutycznego w zespole specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny medyczne pod kątem możliwości leczenia, to wyniki tego leczenia zawsze są lepsze, i to istotnie statystycznie lepsze, niż gdyby to podejmował decyzję tylko chirurg, tylko onkolog, czy tylko radioterapeuta.
I mówimy tutaj o zastosowaniu i takim podejściu już właściwie na samym początku
od
diagnostyki.
Od samego początku.
No bo chociażby po to, żeby ustalić pochodzenie nowotworu.
Oczywiście, że tak, i ta sytuacja jest tutaj w zdecydowanej większości przypadków ośrodków w Polsce, to dane mogę powiedzieć, mam jako konsultant krajowy w tym zakresie, raczej te standardy są przestrzegane. Niemniej jednak nie można wpaść w jakieś tam samozadowolenie, że jesteśmy rzeczywiście doskonali, bo jeśli porównujemy nasze dane polskie z danymi na przykład europejskimi czy światowymi, to niezależnie od stopnia zaawansowania, wyniki tego leczenia w warunkach polskich są od 5 do 10% w każdej tej grupie, trochę słabsze w porównaniu do tego, co jest w Europie czy na świecie.
Takie pytanie pewnie wielu pacjentów panu zadaje. Jakie mam szanse? Czy można te szanse w przypadku pacjentów z nowotworem jelita grubego oceniać?
Oczywiście, że tak. Wyniki leczenia zależą od tego, jaka jest choroba, w jakim stopniu jest zaawansowania, jakimi opcjami terapeutycznymi dysponujemy, ale zależy też bardzo również od tego, w jakim stanie jest pacjent, czy ma jakieś dodatkowe choroby obciążające. I na podstawie tego można, oczywiście są różnego rodzaju skale prognostyczne, które wykorzystujemy, dotyczące zarówno ryzyka powikłań, ryzyka zgonu, jak i też prognozowania odnośnie długości przeżycia tych pacjentów. To wszystko jest związane również z tymi wszystkimi elementami, o których mówiłem, czyli czas trwania choroby, stopień zaawansowania choroby, lokalizacja zmiany ma też bardzo duże znaczenie. Im niżej, tym w odbytnicy, tym te wyniki są nieco gorsze niż wyżej. Także na to się składa bardzo wiele przyczyn, ale tak pacjent nie tylko powinien, ale wręcz można powiedzieć, ma prawo znać, jakie jest szacowane ryzyko i powikłań, i zgonu, i ewentualne szanse na życie, łącznie z odsetkiem takim prognozowanym przeżycia tych pacjentów. To jest podstawa. To, co my mówimy, czy co my sobie jako lekarze, czy zespoły terapeutyczne ustalamy, to jest jedno. Natomiast i tak w każdym przypadku ostateczną decyzję podejmuje pacjent. I te wszystkie informacje powinny być pacjentowi przekazane po to, żeby pacjent sam podjął świadomą zgodę co do dalszego sposobu leczenia.
Ale ta świadoma zgoda, podsumowując już te rozważania i audycje, powinna być nieco wcześniej, czyli w okolicach 45 roku życia.
My zajmujemy się, tak prawdę powiedziawszy, jako lekarze, jako chirurdzy, faktem dokonanym. Natomiast powinniśmy rozpocząć od szeroko zakrojonej jakiejś edukacji w społeczeństwie, poczynając od najmłodszej grupy, czyli nawet od dzieci, żeby odpowiednio kształtować i przyzwyczajenia dietetyczne, i jakby zachowanie pewnej takiej czujności w stosunku do objawów, które mogą wystąpić. Trzeba mieć po prostu tego świadomość. Oczywiście to jest jakby jeden element, zwracanie uwagi na edukację społeczeństwa. Z drugiej strony musi być odpowiednio zbudowany system ochrony zdrowia, który nie tylko zajmuje się później rozpoznawaniem czy leczeniem, ale właśnie na edukację nastawiony, na profilaktykę, na pewne takie zachowania prozdrowotne, które będą kształtowały każdego pacjenta. Im większa świadomość w społeczeństwie, tym później nam jest prościej tych pacjentów również leczyć. Zarówno pod względem świadomości ryzyka możliwości rozwoju nowotworów, ale również pod kątem możliwego stosowania leczenia. Najgorsze najgorszym takim wrogiem obok nieświadomości, to jest w pewnym sensie bagatelizowanie tych rzeczy, czy braku profesjonalnego podejścia, bo to się niestety w konsekwencji na pacjentach źle odbija.
I o tym pamiętajmy, bo to piękne podsumowanie naszego programu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Grzegorz Wallner, kierownik drugiej katedry i kliniki chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i nowotworów układu pokarmowego.
Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu. Z jednej strony zapraszając, albo jeśli ktoś ma taką potrzebę, do Kliniki Chirurgii w Lublinie na Staszica 16, Klinika Chirurgii Ogólnej. Jednocześnie, jeśli pan redaktor pozwoli, to złożę wszystkim serdeczne życzenia świąteczne.
Bardzo dziękuję. Wojciech Brakowiecki, do usłyszenia.